Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe, jest godzina 12.12, trwa kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji, to posiedzenie jeszcze potrwa w przyszłym tygodniu, 6-7 grudnia, to kolejne dni na posiedzenie wyznaczone, zobaczymy co się wówczas będzie działo, jak na razie koalicja sejmowa skupiła się po pierwsze na komisjach śledczych, a po drugie nad procedowaniem niektórych projektów ustaw, jak na razie procedowany jest obywatelski projekt ustawy związany z świadczeniami, czy dokładnie to wzrostem świadczeń dla części zawodów medycznych, przede wszystkim pielęgniarek, pielęgniarzy, ale też ratowników, ale też laborantów i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze czytanie, zobaczymy jak szybko pójdzie dalej, aczkolwiek dzisiaj pierwszą ustawę króciutką udało się przyjąć przez posłów. To ustawa, która znosi wolną niedzielę handlową 24 grudnia. To będzie dzień wolny od pracy w handlu, oczywiście na zasadach takich, jak jest w ustawie, a przenosi tą wolną niedzielę handlową na 10 grudnia. A my teraz zajmiemy się, że nie handlem i nie niedzielami, tylko w ogóle polityką. Naszym gościem Józef Orzeł, doktor Józef Orzeł, socjolog, były poseł, prezes klubu Ronina. Dzień dobry.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu.
A tą rozmowę Państwo oglądają i słuchają tylko i wyłącznie dzięki hojności wsparcia naszych patronów na patronite.pl ukośnik Radio Wnet, patronite.pl/radiownet. Wszystkim Państwu patronom za wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Panie doktorze, no i co? Wczoraj długi dzień w Sejmie, prawie do 23 trwały obrady. No i w czasie tych obrad przeprocedowano w pierwszym czytaniu. Były debaty, 3 uchwały o komisjach śledczych. Większość opozycyjna, czy większość sejmowa już się rzuciła, już czeka i zaraz wystartuje z rozliczaniem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj pan Kobosko powiedział, że jest nawet szansa na 20 komisji, ale nie wiem, czy aż tyle będzie uchwalonych śledczych, 20 komisji. Tyle jest miejsca.
Tyle jest pokoi w Sejmie, tak?
Nie, tyle jest spraw do załatwienia.
Sprawa do załatwienia dla tej nowej większości jest jedna. Tak prowadzić te komisje, żeby odsunąć PiS od władzy na zawsze, skompromitować go, pokazać ludziom, jaka to była zła, paskudna, złodziejska, łamiąca prawo, arogancka i tak dalej partia. Kłopot jest taki, że tego prawdziwego mięsa prawnego dużo tam nie ma. I pewnie te komisje po to są i takie będą, żeby dać ludziom rozrywkę, bo poza emocjami tam chyba konkretów za dużo nie będzie. Aczkolwiek, ale to jeszcze nie w tych trzech, są ciekawe sprawy, na przykład kwestie energetyki, budowania ostatniej węglowej elektrowni.
Ostrołęce,
tak. Tylko że większość tych spraw polega na, można by to tak nazwać, na błędach politycznych. A z błędami politycznymi, czyli proponujemy jakąś inwestycję albo proponujemy wybory, okazuje się, że inwestycja nie trafiona, wybory nie dają się przeprowadzić. To są błędy polityczne, to nie są przestępstwa, to na pewno nie są działania złe celowo i świadomie, więc duży kłopot będzie miała ta koalicja nowa z udowodnieniem, że pisowscy ministrowie to są przestępcy. Ale myślę, że to nie jest takie najważniejsze. Raczej najważniejsze będzie atmosfera takiej nagonki na poprzednią ekipę, bo cel jest jasny. Tak zrobić, żeby ludzie już nigdy na PiS nie głosowali, tak, żeby można było rząd pisowski utworzyć.
Ale to jest pytanie, czy komisje śledcze są do tego drogą. Ja rozumiem, są takie przesłuchy dość powszechne, że dopiero wówczas wystartują te komisje śledcze, kiedy nowa władza odbije telewizję publiczną, no bo nad prywatnymi jest oczywiście sympatia, jest wsparcie jednej stacji bardzo wyraźne, bardzo mocne, jest niemalże symbioza polityczna między tą stacją na tę, a Platformą Obywatelską, no ale być może tam jest jakiś rachunek ekonomiczny, też nie do końca, no a w publicznej rachunku nie ma, więc można grzać, ale do tej pory no, komisje śledcze poza jedną, która dobiła SLD albo rzeczywiście zabiła SLD politycznie na długie lata, to wszystkie pozostałe nie miały większego wpływu na świadomość Polaków, nie miały większego wpływu na wyniki wyborów.
I teraz też tak będzie, dlatego że pytanie jest, jakie będą główne problemy dla Polaków w najbliższym roku, przez najbliższe lata, i na pewno będą dwojakiego typu. Po pierwsze, te związane z ich portfelem, i tu komisje śledcze niczego nie dadzą, bo nie mogą. Natomiast pytanie raczej o sposób rządzenia tej nowej koalicji tam po 15 grudnia, coś w tym rodzaju, czy po 11 grudnia, jak kto woli. I drugie, poczucie bezpieczeństwa, i tutaj te komisje jakiś wpływ na to mają, to znaczy mogą wyłącznie ten poziom bezpieczeństwa obniżyć. Natomiast to, co się będzie działo na zewnątrz, czyli to, co się będzie działo na Ukrainie, jak będzie wyglądała dalej wojna i jak będzie wyglądała polityka Unii Europejskiej, to są rzeczy, które z tymi komisjami nic wspólnego nie mają, więc to może być taki teatr, w którym ludzie siedzą w domu, oglądają telewizję, jak mówisz, dopiero to ma sens dla tej nowej koalicji, kiedy ta szczególnie telewizja publiczna będzie po stronie tej koalicji, to trochę potrwa. Oglądają tę telewizję, w domu jest ciepło i bezpiecznie, w telewizji jest śmiesznie, no ale na zewnątrz jest groźnie i prędzej czy później to, co na zewnątrz, cięży i ludzie zaczną wyglądać przez okno, a nie tylko patrzeć w telewizor.
I zobaczymy, czy wtedy coś się zmieni. Ale dobrze, pytanie, jak na razie patrzą w telewizor dość gremialnie, do tego też przejdziemy, jak będą patrzeć na te komisje śledcze. Dzisiaj wychodząc z Sejmu, Zbigniew Ziobro powiedział: ja jestem starym wyjadaczem, mogę trochę podpowiedzieć, jak prowadzić komisje śledcze. No i zapowiedział, że będzie ciekawie. Nie wiem, czy to jest dobra mina do złej gry, ale jak się patrzy na polityków PiS-u, to oni raczej z tych komisji niewiele sobie robią. Z kolei politycy opozycji mówią, że dwie komisje, ta związana z wyborami, ta związana z aferą wizową, to raczej wydmuszki, jakieś kapiszony, ale pokładają nadzieję, że realnie coś da się ustalić i realny uzysk polityczny będzie z komisji o Pegasusie, że tam jest materiał na robotę polityczną.
No, tylko, że tu jest kłopot. To jest materia dotycząca służb specjalnych, w związku z czym albo będzie tak, że to, co najważniejsze, będzie tajne, po czym posłowie z komisji będą po cichu wychodzić do kamer i coś tam opowiadać, co jeszcze opowiedzieć można, albo będą już łamać prawo i opowiadać, co tam w komisji było, albo tego nie będą robić i wtedy praca tych komisji sensu, znaczy tej komisji dotyczącej Pegasusa sensu nie ma, bo trzeba udowodnić, że służby tego Pegasusa nie tylko miały, ale go nielegalnie stosowały. I to takie łatwe do udowodnienia nie będzie, a komisja komisją, ale potem trzeba ten wyrok jakiś wydać, a potem ten wyrok może być zaskarżalny w sądzie i dopiero wtedy się zacznie, bo to, co w komisji łatwo czasem powiedzieć, w sądzie argumentem nie bywa. Ale zobaczymy. Komisje są po to, żeby wydawać wyroki polityczne przede wszystkim. Nie wiem, czy teraz łatwo nam przewidzieć te wyroki i odbiór społeczny, ponieważ nie wiemy, jak społeczeństwo będzie się za ten rok, bo powiedzmy, że krócej te komisje, praca ich trwać nie będzie. Nie wiemy, co za rok będzie najważniejszym dla ludzi problemem. Według mnie problemy życiowe i bezpieczeństwo, a to zależy już od polityki nowego rządu.
Panie doktorze, także po to są komisje śledcze, aby się politycznie upozycjonować, postawić się w odpowiednim miejscu. Konfederacja wybrała, wydaje się, takie miejsce, żeby się przyłączyć do frontu antypisowskiego. Strasznie się chwali Konfederacja i być może słusznie wystąpieniem Sławomira Mentzena, który bardzo ostro, chyba najostrzej wypowiadał się w kierunku polityków PiSu w sprawie afery podsłuchowej i komisji śledczej dotyczącej Pegasusa. Rzeczywiście pochwalił i Roman Giertych wystąpienie Mentzena i mówił, że świetne to wystąpienie Tomasz Lis i mógłbym więcej wymieniać liberalno-lewicowych celebrytów i dziennikarzy, którzy bardzo chwalą pana Mentzena. Wcześniej chwalony był w pewien sposób pan Krzysztof Bosak jako właśnie nadzieja na normalną, cywilizowaną prawicę, z którą można rozmawiać. Na ile Konfederacja może uzyskać na to, że dołączy do opozycji, a zaraz koalicji rządzącej i będzie taką formacją, która będzie współgrała z Donaldem Tuskiem w jednej drużynie?
Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że w sposób naturalny Konfederacja podzieli swoje działania pomiędzy komisję i salę sejmową. Mianowicie w komisjach będzie antypisowska, tak jak mówisz, i będzie tam, okaże się, że ma kilku posłów, którzy potrafią być dobrymi showmanami. Natomiast na sali sejmowej zadanie Konfederacji jest inne. Mianowicie tam się muszą odróżniać od koalicji, bo jeżeli się nie będą odróżniać, to po co głosować na małą Konfederację, jak można głosować na duże partie rządzącej koalicji.
Ale może jak się nie będą odróżniać, tak jest podobno plan Przemysława Wiplera, to uda im się doszlusować do koalicji. 8 głosów, tyle brakuje trzeciej drodze i Koalicji Obywatelskiej łącznie i PSL-owi Polsce 2050 plus partia Donalda Tuska, żeby rządzić. 8 głosów może i Konfederacja, i część Konfederacji bez Grzegorza Brauna zapewnić. Może to jest ten cel Konfederacji. Szybka konsumpcja w tej kadencji wyniku.
A czy zastąpić lewicę?
Na przykład.
Tylko, że żeby się dobrze odróżnić od PiSu, lewica chyba Tuskowi jest potrzebna. To znaczy, nie bardzo widzę sens, żeby zamiast posłusznej lewicy, z którą nie ma żadnych kłopotów, która głosuje w Parlamencie Europejskim tak jak ten główny lewicowy mainstream i w tym sensie nie sprawia żadnych kłopotów, zastąpić ją 8, czy ilu tam posłów jest, kilkunastu.
Konfederacji.
Po których nie wiadomo, czego się spodziewać, to jest jedno, a po drugie Konfederacja ma ogromny problem. Mianowicie, po pierwsze, bardzo szybko musi przystąpić do wyborów samorządowych i tu jej sojusznikiem, jeżeli jest jakaś inna partia, to raczej wyłącznie PiS, ponieważ Konfederacja w wyborach samorządowych niepotrzebna jest koalicji, tej przyszłej koalicji rządzącej. I tu tylko z PiS-em może zdobyć coś nowego, jeśli pójdzie sama, niczego nie zdobędzie. A potem są wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie opłaca się być z dużym jakimś blokiem. Tu Konfederacja może sobie wybrać. Tylko moje wrażenie jest takie, że Tusk woli posłusznych, odpowiedzialnych i przewidywalnych posłów i koalicjantów, takich właśnie jak Lewica SLD, ponieważ rzeczywiście, masz rację, taki sam kłopot jak z Konfederacją jest z Lewicą tych, jak to się ładnie, Razemki chyba.
Tak jest, partii razem siedmiu posłów tej partii, no jakieś pierwsze votum separatum od tego gabinetu. Da. Miękki, ale jednak pokazuje. Panie doktorze, Józef Orzeł naszym gościem w audycji Kurier w samo południe. A z drugiej strony, wracając do tematu Konfederacji, Sławomir Bentsen wczoraj powiedział: patrzcie na moje wystąpienie i to jest dowód, że ja nigdy w koalicję z PiS-em nie chciałem wchodzić. Na tym się można zbudować, czy jednak jest tak, że jak konserwatywny elektorat, który w jakiejś tam części, powiedzmy w połowie, głosował na Konfederację, zobaczy, że to jest partia chwalona przez Tomasza Lisa, to jednak uzna, że coś tu nie gra, że to coś, że poznasz człowieka po jego pokaż mi przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś, tak? To teraz nagle przyjacielem Konfederacji jest Roman Giertych, Tomasz Lis i wielu innych lewicowo-liberalnych działaczy.
Raczej działaczy agresywnych czy agresywnie antypisowskich i oni szukają swojego naturalnego środowiska, takiego, w którym bezpiecznie czują się ci, którzy atakują, no w końcu duży PiS i tacy sojusznicy mogą im się przydać, ale właśnie nie tylko jest tak, że po przyjaciołach poznasz człowieka, kim jest, ale także zobaczysz, czy on w tym środowisku stanowi jakąś siłę. Wydaje mi się, że z Lisami i Giertychami Konfederacja żadnej siły nie zdobędzie, bo ciągle będzie taką siłą podjazdową, agresywną, radykalną, nieobliczalną, taką, do której zwykłym ludziom dość trudno się przybliżyć. Konfederacja, jeżeli chce zostać partią dużego bloku młodych ludzi, to na samej agresji, na samym śledzeniu przestępców i tak dalej skończyć nie może. Ona musi się na coś zdecydować, a według mnie będzie miała z tym kłopot. Także bardziej widzę drogę dla Konfederacji drogą bosaczą pana Krzysztofa Bosaka, czyli programową, która szuka luk w polityce wielkich partii, która widzi, że na przykład z młodymi, tak jak to zawsze myślał i robił Janusz Korwin-Mikke, można zajechać daleko, ale tylko i najlepiej na krótkiej drodze, czyli przed samą kampanią, w kampanii wyborczej. Natomiast na młodych budować politykę wieloletnią jest problem, bo młodzi się starzeją, statecznieją, robią się spokojni, robią się normalsami i trzeba sięgać znowu po tych następnych młodych. To los Korwin-Mikke pokazuje, na tym można być partią malusią i rozrabiacką. Nie da się ustatecznić, a to jest celem partii, która zaczyna być taka spora jak Konfederacja. Ona miała przecież już i 15% i myślała o tym, że będzie miała nawet 70 posłów. To ciągle jest przed nią i nie da się tego takim giertychowizmem czy lisizmem zrobić.
To teraz przejdźmy do partii, która ustępuje. Historia z rządem Mateusza Morawieckiego. Jaka to jest historia?
Krótka ona jest.
Korzystna czy niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości?
Ten ostatni odcinek? Mhm. Ten ostatni odcinek ani nie jest dobry, ani nie jest kompromitujący. Jest ostatni.
Ale potrzebny? Może warto było od razu dać władzę Tuskowi.
Oddać.
Tak czy
Powiem
nie,
ci,
panie doktorze?
To zależy, w czyim imieniu, w czyim interesie pytasz. Jeśli pytasz w interesie partii, no to w takim momencie pytasz o interes aparatu, a interesem aparatu jest rozstać się z tą władzą jak najpóźniej. Jeśli pytasz o to w imieniu elektoratu, to wydaje się, że nie ma to specjalnego znaczenia, jeśli myśleć o tym, że ta ostatnia, to nie rozbiegówka, tylko jej odwrotność, końcówka, nie będzie kompromitująca, to znaczy już raczej prawa łamać nie będą, raczej nie będą robić rzeczy bardzo ryzykownych, raczej będą starali się przemawiać i być może symbolicznie coś zrobić w interesie większości Polaków, więc chociaż jasny jest ten koniec, wszyscy go widzą, powiedzmy, że wszyscy czekają na to, co będzie, jak ten rząd się skończy, czyli jak naprawdę zacznie rząd Tuska, to niespecjalnie ma to znaczenie dla elektoratu. Pytanie, czy to jest najbardziej eleganckie rozwiązanie? No nie jest. Ale czy możemy się po politykach spodziewać elegancji? To chyba tylko po ubiorze Janusza Korwin-Mikke, bo jakoś tej elegancji w ogóle po polskich politykach mało bym się spodziewał.
To już na koniec wróćmy do początku. Powiedział pan doktor, że no, tymi komisjami...
Czyli kółko będziemy robić.
Tak, będziemy robić kółko i ładną klamrą będziemy tą rozmowę spinać, panie doktorze. Zaczęliśmy od tego, że komisjami śledczymi Tusk będzie chciał PiS zamordować politycznie. PiS pozwoli się zamordować. Jest tak, że w tej partii jest wola życia, czy jest wola wegetacji politycznej? Jak to wygląda po kilku tygodniach po wyborach?
Bardzo dobre pytanie. Jak się popatrzy na przykład na włoską chadecję, która była partią, która rządziła przez wiele dziesiątków lat, była największa, czasami jej się zdarzyło nawet samej rządzić, to zmarła śmiercią niespodziewaną i zarazem naturalną, żeby było zabawnie, ponieważ zmieniła się zewnętrzność. PiS powstał jako partia dwóch sprawiedliwości. Sprawiedliwości dla Polaków w kraju, znaczy takiej sprawiedliwości, którą można osiągnąć w kraju o którą można zabiegać na zewnątrz, żeby te obie sprawiedliwości się ze sobą spotkały. Jest tak, że wojna na Ukrainie pokazuje, że świat wszedł już parę lat temu w czas stosowania siły w polityce, więc bezpiecznie na świecie to już było. Natomiast bezpieczeństwo w kraju zależy od tego, jak będzie rządziła koalicja Donalda Tuska, więc myślę, że materii dla takiej partii jak PiS starczy na bardzo długo. Pytanie tylko, czy ta partia się obudzi po tej klęsce i na razie tego nie widzę. Być może, żeby to było paradoksalnie, jeśli się ta partia, a właściwie jej liderzy zepną w sobie, to się może okazać, że odżyją w komisjach śledczych. I to może być bardzo ciekawe. Czyli mówię, jeśli ta partia znajdzie swoje stare, dobre oblicze i swoją odwagę i bohaterskość, to odżyje w komisjach i to będzie wielka niespodzianka dla koalicji Tuska.
To jeszcze pytanie o to, bo już takie ruchy robaczkowe się dzieją. Ja wiem, że mało kto poza tymi, którzy śledzą życie politycznych chrząszczy, zwraca uwagę, no ale w PiS-ie zmieniono strukturę ze 100 na 16 okręgów, 17 okręgów, 16 wojewódzkich z wydzieloną Warszawą.
Jako,
tak, osiemny. Są tam już przewodniczące tych okręgów. No i to jest taki miszmasz. Jest trochę młodych, trochę starych, trochę średnich. Wiekowo ktoś mi powiedział z PiSu, że to jest taka partia, która to jest taki twór i w tej wielkości, że nie znosi rewolucji, że zmiany muszą być już ewolucyjne i właśnie ci przewodniczący pokazują tą ewolucję, że jest trochę młodych, trochę starych, bo taka jest ta partia, ona tak się będzie zmieniać. Nie nagle, nie gwałtownie, ale raczej spokojnie i powoli. To jest droga do sukcesu, do przetrwania, ale też do zmiany w tym przetrwaniu.
Tego nie wiem. Zmiana na te 16-17 okręgów to jest powrót do starej struktury albo do struktury naturalnej, przygotowanie do struktury wyborczej, szczególnie do wyborów samorządowych. Więc jest to rzecz dobra i naturalna dla tej partii. Natomiast myślę, że ta partia będzie musiała się dużo bardziej zmienić, żeby odzyskać ten wigor, to życie, tą chęć pracy dla siebie i dla ludzi, bo tak jest z politykami, że zawsze w dwóch kierunkach pracują. Na razie tego specjalnie nie widzę. Myślę, że partia, która jest partią centralistyczną, kierowaną z samej góry, prawie że jednoosobowo, to musi nam pokazać nowego szefa, nowego lidera, nowego nie w sensie innego niż Jarosław Kaczyński, ale Jarosław Kaczyński musi odzyskać siłę. Zobaczymy, czy ją jeszcze ma. Bardzo dużo zależy od niego i od najbliższego otoczenia, a roboty ten PiS będzie miał bardzo dużo. Bo jak mówiłem, świat staje się coraz bardziej niepewny.
I o tym mówił dr Józef Orzeł, socjolog, kiedyś poseł na Sejm.
Już nikt tego nie pamięta, słuchaj,
ja, nie, pierwsza kadencja, pamiętam, była taka partia, pierwsza czy dziesiąta?
Pierwsza. Zmieni centrum.
Tak
to zupełnie Sejm inny był, życie było inne. I restauracja była inna. Taki dobry był bar mleczny w Sejmie, a teraz jest niedobra restauracja. To pokazuje, że nie wszystko idzie do przodu.
Postęp nie zawsze jest zmianą jakościową na lepsze. Ale przede wszystkim socjolog i przede wszystkim szef, prezes klubu Ronina. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozumiem, że się szykujesz do herbatki, sądząc po tej łyżeczce. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla ciebie, Łukaszu.
Żebym tą herbatę miał i żeby państwo także mieli takie treści, takie rozmowy, to...
Zarobiłeś na nią.
Tak, to warto wspomnieć, że wszystko to odbywa się dzięki hojności i wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Dziękuję bardzo za wszystkie wpłaty, za całe wsparcie i oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, a chciałby, to zapraszam na patronite.pl/radiownet. I tak na koniec zamieniłem się w osobę, która zachęca i sprzedaje. Nie sprzedaje łyżek, sprzedaje radio i dobre informacje. Godzina 12:40. Naszym gościem był Józef Orzeł. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my za chwilę być może zajrzymy do Sejmu, bo tam trwają obrady.